Pane, po chválu Jezus Kristus. Když budeme rozvážet druhý objavení Matky Božej v Fatimě, 13. června 1917 roku, děti odvádějí růžanec s osobami, které byly obecné. Zobaczyli jsme znovu, spomínal Lucia, odblask światła, które się zbliżało. I następnie pod dębem skalnym Matkę Bożą, zupełnie podobną do postaci w Marii. Czego Pani sobie życzysz ode mnie? Chcę, żebyście przyszli tutaj dnia 13 przyszłego miesiąca. Żebyście codziennie odmawiali różaniec i nauczyli się czytać. Następnie wam powiem, czego chcę. Prosiłam o uzdrowienie jednego chorego, mówi Lucja. Jeżeli się nawróci, wyzdrowieje w ciągu roku. Chciałabym prosić, żeby nas Pani zabrała do nieba. Tak, Hiacyntę i Franciszka zabiorę niedługo. Ty jednak tu zostaniesz przez jakiś czas. Jezus chce się posłużyć Tobą, aby ludzie mnie poznali i pokochali. Chciałabym ustanowić na świecie nabożeństwo do mego niepokalanego serca. Zostanę tu sama? Zapytałam ze smutkiem. Nie, moja córko. Cierpisz bardzo? Nie trać odwagi. Nigdy Cię nie opuszczę. Moje niepokalane serce będzie Twoją ucieczką i drogą, która Cię zaprowadzi do Boga. W tej chwili, gdy wypowiadała te ostatnie słowa, otworzyła swoje dłonie i przekazała nam powtórnie blask tego niezmiernego światła. W nim widzieliśmy się jak gdyby pogrążeni w Bogu. Hiacynta i Franciszek wydawali stać się w tej części światła, które wznosiło się do nieba, a ja w tej, które się rozprzestrzeniało na ziemi. Przed prawą dłonią Matki Boskiej znajdowało się serce, otoczone cierniami, które wydawały się nie przebijać. Zrozumieliśmy, że było to niepokalane serce Maryi, znieważane przez grzechy ludzkości, które pragnęło zadośćuczynienia. Przyjrzyjmy się temu objawieniu. 13 czerwca 1917 roku jest wielkim dniem w historii świata. Tego bowiem dnia Bóg pozwolił Pani wyjawić światu jej największy sekret, nieskończony dar, jaki otrzymała od Przenajświętszej Trójcy. Jej niepokalane serce, które jest najgłębszą wartością jej osoby i źródłem jej istoty. Wszystkie przyszłe objawienia na życie dzieci i wydarzenia dotyczące Fatimy są jedynie kontynuacją i zastosowaniem tajemnicy, która została objawiona właśnie tego dnia. W Fatimie niepokalane serce zostaje objawione światu. Co więcej, otrzymujemy z nieba wyjaśnienie na temat znaczenia, celu i konieczności niepokalanego serca dla wszystkich ludzi. Nasza Pani sama tłumaczy, w jaki sposób powinniśmy odpowiedzieć na jej wezwanie. Fatima pokazuje nam, kim Maria naprawdę jest dla nas i jak powinniśmy zareagować na wolę Boga. Słowem kluczowym jest dzisiaj niepokalane serce Maryi. Tego dnia Pani po raz pierwszy ogłasza wielki plan Boga dla świata, wymawiając dwa zdania, które każdy czciciel Fatimy powinien znać na pamięć. Pierwsze. Jezus chce się posłużyć Tobą, aby ludzie mnie poznali i pokochali. On pragnie ustanowić na świecie nabożeństwo do mego niepokalanego serca. Każdemu, kto je przyjmie, obiecuje zbawienie. Te dusze będą miłe Bogu, jak kwiaty umieszczone przeze mnie dla ozdoby Jego tronu. Drugie zdanie jest to. Moje niepokalane serce będzie Twoją ucieczką i drogą, która Cię zaprowadzi do Boga. Tego dnia Pani po raz pierwszy w historii ukazuje światu swe niepokalane serce. Pisała Lucja Przed prawą dłonią Matki Bożej znajdowało się serce otoczone cierniami, które wydawały się nie przygnąć. Możemy zatem podzielić te objawienia na dwie części. Nasza Pani mówi o swoim niepokalanym sercu, a następnie pokazuje je dzieciom, a przez dzieci całemu światu. Wpierw wyjaśnia siłę niepokalanego serca i wszelkie skutki, jakie ono może osiągnąć, jeżeli tylko ludzie zbliżą się do Niego i będą podążać za Jego życzeniami. Później pozwala dzieciom zobaczyć jej serc. Matka Boża otwiera dla nas swoje serce, abyśmy mogli wkroczyć do tej niewysłowionej świątyni Ducha Świętego. Obie części tego objawienia zmieniły całkowicie życie dzieci. Taki sam efekt Pani pragnie uzyskać w duszy każdego z nas. Poprzez kontakt naszego serca z jej niepokalanym sercem staniemy się oczyszczeni. Otrzymamy skarby z tego serca. Zanurzymy się w tej jedynej rzeczywistości, dla której warto żyć. W nieskończonej miłości Boga, który jest obecny w tym sercu i wylewa się z tego serca. Dlatego warto rozważyć słowo po słowo to objawienie, w którym Bóg wyjawia nam swoje najgłębsze tajemnice. Łucja mówi: chciałabym prosić, żeby nas Pani zabrała do nieba. Powodem tego życzenia było z jednej strony niesamowite piękno i radość, które emanowały z niepokalanym, a z drugiej strony cierpienia z powodu ciężkich prób, których Łucja doświadczyła ze strony najbliższych osób od pierwszego objawienia. Krótka odpowiedź naszej Pani daje nam wiele powodów do rozważania. Tak, Jacynta i Franciszka zabiorę niedługo. Ty jednak pozostaniesz przez jakiś czas. Miesiąc wcześniej Matka Boża obiecała wiernym dzieciom niebo. Podczas objawienia w czerwcu niepokalana doprecyzowuje tę informację. Ona z pewnością otworzy bramy nieba wszystkim biednym dzieciom Ewy, które się do niej uciekają, ale kiedy i gdzie się dostanie, zależy od zadania, jakie każdej osobie wyznaczył Bóg. Niektórzy zostaną zabrani do nieba wcześniej, inni później, w zależności od szczególnego powołania każdego człowieka. Nasza Pani daje nam przykład trzech dzieci, abyśmy lepiej mogli zrozumieć, jakie jest nasze powołanie. Podczas tej wizji Matka Boża po raz kolejny przekazała dzieciom niebiańskie światło. Światło jest skierowane w dwie strony, w stronę nieba i w stronę ziemi. Nasze powołanie jest również skierowane w stronę nieba i w stronę ziemi. Naszym ostatecznym celem jest niebo, ale ten cel nadejdzie szybko. Dlatego naszym największym powołaniem na ziemi musi być kochać Boga całym swoim sercem, całym swym umysłem i ze wszystkich sił swoich. Oto największe prawo i zasada naszej podróży przez tę Dolinę Łez. Zobaczymy później, że Franciszek otrzymał specjalną łaskę miłości, która wyrażała się w jego pragnieniu pocieszania Boga, który jest smutny z powodu naszych grzechów. Drugi kierunek to ziemia i ludzie. Pani wyraża wolę Boga dla nas w następujących słowach. Jezus chce posłużyć się Tobą, aby ludzie mnie poznali i pokochali. Oto oznaka miłości bliźniego. Sprawić, aby mógł pokochać swoją niebiańską matkę i przez nią odnalazł jedyną drogę, prawdę i życie. W porównaniu z tym najważniejszym powołaniem wszystkie inne okoliczności naszego życia są drugorzędne. Krótkie czy długie życie, powołanie do kapłaństwa czy życia zakonnego, czy małżeństwo, życie aktywne czy kontemplacyjne, biedne czy bogate, publiczne czy ukryte, w kraju czy za granicą. Z pewnością Bóg poprzez niepokalaną pozwoli nam poznać te wszystkie okoliczności, jeśli tylko nie zapomnimy o tym najgłębszym i najwyższym celu naszego życia, o najistotniejszym powołaniu. Zastanówmy się nad odpowiedzią Łucji. Zostanę sama? Zapytała ze smutkiem. Oto właściwa perspektywa postrzegania życia na ziemi, które jest wygnaniem, doliną łez, długą i ciężką pielgrzymką, ciężarem, krzyżem. Widzimy po raz kolejny, jak wielkie znaczenie ma Fatima dla naszych czasów. Jesteśmy tak bardzo dziś przywiązani do świata i tak bardzo obojętni na wieczność, że musimy sobie przypomnieć o prawdziwym znaczeniu naszego życia na ziemi. Pani mówi, że Bóg pragnie ustanowić na świecie nabożeństwo do jej niepokalanego serca. W tym momencie ona sama wskazuje na wartość objawień w Fatimie. Do tej pory nigdy nie pojawiała się, aby wymagać specjalnego nabożeństwa od całego świata. Najwyraźniej ona pragnie, aby jej niepokalane serce było znane i kochane wszędzie i przez wszystkich ludzi. Wiemy natomiast, że ogromna większość ludzi nie zna i nie kocha Pani naszej. Musimy zatem zrozumieć prośbę jej jako wezwanie, aby rozszerzać na cały świat obecność jej płonącego sensu. Przesłanie Fatimy nie powinno być rozumiane jedynie jako prywatne nabożeństwo dla własnego duchowego pocieszenia, ale jako prawdziwe, uniwersalne przesłanie, które dotyczy całego świata. Oto echo rozkazu, jaki dał nam nasz Pan. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Uniwersalność i doniosłość objawienia Najświętszego Serca jest związana z ogromnymi obietnicami, które zachęcają takich leniwych ludzi jak my do podjęcia tego nabożeństwa. Te obietnice dotyczą w pierwszej kolejności naszej przyszłości i wieczności, a następnie naszego codziennego życia tu na ziemi. Każdemu, kto je przyjmie, obiecuje zbawienie. Te dusze będą miłe Bogu jak kwiaty umieszczone przeze mnie dla ozdoby Jego tronu, mówi Matka Boża. Obietnica wiecznego zbawienia może być dana jedynie przez Boga, który jest dawcą zbawienia. Jednak to Pani wyraźnie mówi o sobie: ja obiecuję. Wyraża się w podobny sposób jak w Lourdes, gdy powiedziała: jestem niepokalanym poczęciem, oraz w Fatimie 13 maja: jestem z niebem. Dziś mówi: ja obiecuję zbawienie. Możemy zauważyć, że tajemnica niepokalanego serca jest tajemnicą samego Boga. Ona jest tak pełna Boga i Jego łaski, że cokolwiek mówi i robi, Bóg potwierdza i przez Niego wprowadza czyny w życie. A więc Matka Boża mówi: obiecuję zbawienie, a jest to jedynie echo Boga obecnego w niej. Przedmiot obietnicy jest następnie wyjaśniony w trzech terminach. Zbawienie jest powodem, dla którego Bóg przyszedł na świat. Zbawienie jest najważniejszą sprawą w życiu każdego człowieka. Przed nami stoi wybór: zbawienie albo piekło. Wieczne szczęście albo wieczne potępienie. Wartość tej obietnicy jest nieskończona, ponieważ cały świat jest uzależniony od grzechu, a w konsekwencji każdy człowiek jest w największym niebezpieczeństwie utraty swej duszy na wieki. Nasza niebiańska Matka wie, że w ostatecznych czasach jej dzieciom będzie bardzo trudno się zbawić. Dlatego ona sama przychodzi i obiecuje zbawienie. Aby zrozumieć słowa jej, człowiek musi zgłębić się w tajemnicę Boga. Należy uświadomić sobie to ostateczne i trwające na zawsze zwycięstwo nad szatanem, złem i piekłem oraz wieczny tryumf Bożej miłości. Następnie niepokalana daje nam poznać, że nasze dusze są drogie Bogu. Gdy rozważamy nasze zbawienie, mamy w pamięci skutki, jakie ono przyniesie. Ostateczne oczyszczenie z grzechów i wieczną nagrodę w niebie. Trzeba jednak rozważyć jeszcze jedną kwestię. Tryumf Boga w naszej duszy porusza Jego serce, które zwraca się w stronę naszej małości i stajemy się drodzy Bogu. Co jest tak drogie Bogu, że porusza Go do obdarowania nas Jego darami? Chodzi o nasze nabożeństwo i wierną miłość do niepokalanego serca Maryi. Nasz Pan raduje się, gdy Jego Matka jest honorowana i gdy dusze są jej posłuszne. Możemy tu dostrzec kolejną wskazówkę przydatną do zrozumienia związku pomiędzy Przenajświętszą Trójcą a Niepokalaną. Skoro nabożeństwo do Niepokalanej jest tak miłe Bogu, że porusza Jego serce do obdarzenia największymi łaskami nawet nas, najsłabszych grzeszników, jak miła Bogu musi być sama Maryja. Niepokalana nawiązuje tutaj do przykładu kwiatów. Kwiaty w domu przynoszą światło, piękno i radość. Zadaniem kwiatów jest ozdabianie, ukazanie wagi i ogromnej wartości tego, co je otacza. Gdy rozważymy tę tajemnicę, natychmiast zaczynamy myśleć o kwiatach na ołtarzu, które znajdują się w pobliżu tabernakulum i miejsca największej ofiary. Kwiaty mają ten przywilej, że nieomal dotykają ciała i krwi naszego Pana i wyrażają największe cnoty oraz miłość stworzeń do Boga. Później nasza Pani doda kolejne obietnice i doprecyzuje te, które dała wcześniej. Szczególnie będzie tu mowa o łasce świętej śmierci i jej obecności w chwili osobistego sądu duszy. Jak bardzo to nabożeństwo musi być drogie Bogu, skoro jest z Nim związanych tak wiele obietnic. Obietnice na teraz. Obietnice, o których wspominaliśmy wyżej, są z pewnością najważniejsze, biorąc pod uwagę godzinę naszej śmierci. Co z tego, że człowiek zdobędzie cały świat, jeśli zatraci swą duszę, pyta Pan Jezus w Ewangelii. Jednak drugim najważniejszym momentem naszego życia jest chwila obecna. W tej obecnej chwili mogę sprawić Bogu radość albo popełnić grzech. To właśnie jesteśmy pośrodku wojny. Jesteśmy atakowani przez diabła, pierwszy mówiłem w wieczności. Matka Boża wie, że nasze życie jest naznaczone wielkim i długim cierpieniem. Jednak ona daje nam tę najbardziej niesłychaną obietnicę. Nie trać odwagi. Nigdy Cię nie opuszczę. Moje niepokalane serce będzie Twoją ucieczką i drogą, która Cię zaprowadzi do Boga. Oto biedny grzesznik, który jest zbyt słaby, by powstać z bagna grzechów, a Maryja mówi: ja Ciebie nie opuszczę. Dopóki będziesz żyć, będę stała przy Tobie. Oto kolejny grzesznik, który próbuje walczyć ze swoimi wadami, ale prawie za każdym razem przegrywa. Ja Cię nigdy nie opuszczę. Nigdy się nie poddałem. Za każdym razem, gdy upadniesz, natychmiast daj mi swoją dłoń i powstań znowu. W naszym życiu duchowym można wyróżnić dwa zasadnicze aspekty. Negatywny, związany z naszym stosunkiem do zła, pokus, grzechów, ataków diabła, oraz pozytywny, związany z naszym postępem duchowym i zbliżaniem się do Boga. Pierwszy z nich jest naznaczony walką, trudnościami i niebezpieczeństwami. Natomiast drugi jest związany z praktyką cnót, sprawianiem przyjemności Bogu oraz pomaganiem bliźnim. W każdym z tych aspektów czyha na nas wiele trudności. W tym pierwszym musimy mierzyć się sam na sam z wieloma niebezpieczeństwami. Po ludzku jesteśmy straceni. Cały otaczający nas świat pragnie naszej kapitulacji. Podczas gdy wewnątrz nas panuje lenistwo, słabość, strach i zepsucie. Jednak w chwili, gdy wróg naciera, aby ostatecznie nas pokonać, pojawia się wielka obietnica. Moje niepokalane serce będzie Twoją ucieczką. Matka Boża używa tu portugalskiego słowa, które można przetłumaczyć na język polski jako ucieczka, schronienie lub przytułek. Małe chaty umieszczone na górskich szlakach są również nazywane, ponieważ w czasie nawałnic są one jedynym bezpiecznym miejscem schronienia. Można przetłumaczyć to słowo również jako azyl, ukryte miejsce, w którym żołnierze podczas wojny mogą czuć się bezpieczni. W samym środku duchowej wojny, takim schronieniem jest dla nas niepokalane serce Maryi. Gdy jesteś zmęczony walką, śmiertelnie zraniony, w chwili zniechęcenia i słabości, przyjdź do mego serca i znajdź schronienie. Natomiast w drugim aspekcie naszego życia, w którym zbliżamy się do Boga, istnieje wielkie niebezpieczeństwo utraty właściwego kierunku. Wahamy się, jaką drogę obrać. Popełniamy błędne decyzje. Zsilimy się na marne, ponieważ kręcimy się gdzieś wokół właściwej drogi albo budujemy zamki na piasku. Moje niepokalane serce będzie drogą, która Cię zaprowadzi do Boga. Za mną nie pójdziesz w złym kierunku. Niepokalane serce jest świątynią Ducha Świętego. Do tego momentu Pani mówi o tajemnicy jej niepokalanego serca. Teraz idzie o krok dalej. chwili, gdy wypowiedziała ostatnie słowo, otworzyła swoje dłonie i pokazała nam powtórnie blask. Przed prawą dłonią Matki Bożej znajdowało się serce. Ostatecznym celem wizji jest Boże światło, a źródłem, z którego wytryska i kanałem do niego jest jej serce. Wszyscy wiemy, że symbol serca oznacza samoistnienie, siedzibę wszystkiego, co w nas cenne, a przede wszystkim jest nim nasza miłość. Otwieramy nasze serca tylko wobec bliskich i tylko do najbliższej ukochanej osoby mówimy: jesteś w moim sercu. Nasza Pani pokazuje nam w wizji swoje serce, pozwala nam zajrzeć w najgłębsze tajemnice jej istnienia. Ponadto zaprasza nas do swojego serca, które staje się naszym mieszkaniem i ucieczką oraz drogą życiową. Wielkość, subtelność i ważność jej serca ujawnione nam, biednym grzesznikom, jest wyjaśniona przez samego Boga, który mówi do siostry Łucji: z ogromną tęsknotą pragnę rozprzestrzenienia się kultu i czci do niepokalanego serca Maryi, gdyż to serce jest magnesem, które przyciąga duszę do mnie. To płonące ognisko, które wysyła na świat promienie mojego światła i miłości, a w końcu jest niewyczerpanym źródłem, z którego wytryskają na świat zdroje żywej wody mego miłosierdzia. Możliwe, że te słowa są najgłębsze i najważniejsze spośród tych, które zostały powiedziane o naszej Pani. Po pierwsze, wielkie pragnienie samego Pana, który chce ujawnić całemu światu, kim ona naprawdę jest, aż do kresu możliwości. Słowa te wyrażają niewyobrażalną miłość Boga do nas, który nie stawia żadnych granic, by ratować nas, biednych grzeszników. Jednak jeśli Pan tego pragnie, jak możemy być tak leniwi i obojętni? Nasz Pan daje także ważną i precyzyjną wskazówkę. Chce zarówno kultu, jak i nabożeństwa. Nabożeństwo jest naszą osobistą relacją z Maryją. W pewien sposób jest to nasze serce w jej sercu. To postawa kochającego dziecka, zawsze gotowego oddać całą chwałę, uwielbienie i uwagę. Kult to publiczna manifestacja, uznanie dzieła Boga, wyrażana w publicznych ceremoniach, oddania chwały i poświęcenia. Następnie Pan używa trzech obrazów, by wyjaśnić dokładną rolę niepokalanego serca. Magnes przyciągający do niego, źródło ognia, z którego cały świat otrzymuje jego światło i miłość, i niewysychające źródło jego nieskończonego miłosierdzia. Oznacza to, że gdy kontemplujemy z oddaniem jej serce, zawsze będziemy się do niego zbliżać, będziemy przeniknięci jego własnym światłem, by lepiej go poznawać i przez jego miłość wykochać go w zamian i w nim całe stworzenie. Będziemy także pić ze źródła jego miłosierdzia. Wielkie znaczenie ma również to, w jaki sposób niepokalane serce objawiło się dziećmi. Nie jest to widok serca Maryi, jaki znamy z obrazów pojawiających się w XVIII wieku, które ukazuje jej serce otoczone koroną róż oraz mieczem symbolizującym jej siedem boleści. Tutaj serce Maryi jest otoczone cierniami, które je przebijają. W podobny sposób wcześniej Pan Jezus objawił swoje najświętsze serce. Oznacza to, że ta sama korona cierniowa, która przekuła świętą głowę Pana, jego najświętsze serce, przekuła również serce naszej Pani. Jak podaje Łucja, zrozumieliśmy, że było to niepokalane serce Maryi, znieważone przez grzechy ludzkości, które pragnęło zadośćuczynienia. Te słowa pozwalają nam zrozumieć najważniejszą przyczynę, dla której Maryja chciała objawić nam swoje serce. Ona chce, aby poruszyło nas tak wielka miłość oraz cierpienie znoszone dla nas, niewiernych grzeszników. Ona szuka zadośćuczynienia, ponieważ chce zmienić nasze serce z kamienia w serca pełne kochającego współczucia. Jeśli dziecko kocha matkę i widzi, jak ona cierpi, chce ją pocieszyć. Pragnie wynagrodzić krzywdy, jakie wyrządziło jej ono samo oraz innym.